Wieczorne spotkania.
Joanna Chmielewska, kultowa autorka bestsellerów sensacyjno-kryminalnych. Kiedyś zapytałam, czy zmieniłaby coś w swoich książkach.
Zmieniłabym olbrzymią ilość rzeczy we wszystkich książkach, ale byłoby to napisanie ich na nowo. Bywa, że mnie skóra cierpnie, jak ja mogłam coś tak koszmarnego napisać. Ale chyba to ma każdy, kto cokolwiek napisał, że po jakimś tam czasie, z dystansu, widzi własne błędy i zrobiłby to inaczej.
Opowieść o Joannie Chmielewskiej w Wieczornych spotkaniach. Ewa Dąbska, zapraszam. Joanna Chmielewska to pseudonim literacki Ireny Kun. Najwcześniejsze dzieciństwo pisarka spędziła w Grójcu i w Warszawie i już jako dziecko wiele czytała i wtedy też marzyła o napisaniu powieści. Rodzina Chmielewskiej pragnęła, żeby przyszła pisarka, została jednak lekarzem. Ale jeszcze w liceum Joanna Chmielewska zaczęła interesować się architekturą i właśnie ją wybrała później jako kierunek studiów. Ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł inżyniera architekta. I w swoim zawodzie przez kilka lat pracowała, między innymi brała udział w budowie domu chłopa. A tematyka związana z pracą z tego okresu pojawiła się później w jej powieściach. Joanna Chmielewska zadebiutowała powieścią Klin w roku 1964, ale przełomem w jej twórczości stał się jednak opublikowany w roku 1973 Lesio. W opowieści o wiecznie spóźnionym nieudaczniku biurowym o duszy artysty czytelnicy odnaleźli pierwszy literacki obraz PRL-owskiego życia biurowego. Lesio zawalał każdą sprawę, której się dotknął, ale był przy tym tak zabawny i ludzki, że kolejne wydania powieści wykupywane były spod lady. Joanna Chmielewska od 1970 roku zajmowała się wyłącznie twórczością literacką. Łączny nakład jej powieści w Polsce przekroczył 6 milionów egzemplarzy, a w Rosji, gdzie uważana jest za najpoczytniejszą pisarkę zagraniczną, 8 milionów. Jej książki tłumaczono na języki obce 107 razy. Popularność, jak mówiłam, zdobyła Lesiem. Ta książka została wydana w 1973 roku i była wielokrotnie wznawiana. Potem bardzo też poczytna powieść Wszystko czerwone, romans wszechczasów, Boczne drogi i tak mogłabym wymieniać przez kilka minut, bo tych powieści jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wymienię ostatnie. W roku 2009 Porwanie, 10 Byczki w pomidorach, 11 Gwałt, 12 Krwawa zemsta i ostatnia powieść wydana w roku 2013 Zbrodnia w efekcie. Joanna Chmielewska pisała także dla młodzieży. Wspomnijmy o jej cyklach Zwyczajne życie, Większy kawałek świata, Nawiedzony dom, Wielkie zasługi, Duch, Skarby, 2/3 sukcesu, Ślepe szczęście czy Wszelki wypadek. No i książki dla dzieci Pafnucy i Las Pafnucego. Trzeba również wspomnieć o poradnikach, jakie wydała Joanna Chmielewska. Jak wytrzymać z mężczyzną, jak wytrzymać ze współczesną kobietą, jak wytrzymać ze sobą nawzajem, Przeciwko babom, Traktat o odchudzaniu. Napisała też wielotomową, dokładnie 7-tomową autobiografię, a w roku 2013 wydana została książka Życie nie całkiem spokojne. Jesteśmy w radiu, a więc koniecznie trzeba wspomnieć o słuchowiskach. Kilkudziesięciu słuchowisk autorką była Joanna Chmielewska. Powstało także kilka ekranizacji filmowych opartych na jej książkach. Były to Lekarstwo na miłość na podstawie Klina, Skradziona kolekcja na podstawie Upiornego legatu, Kim jesteś, kochanie? Spektakl Teatru Telewizji Polskiej na podstawie romansu wszechczasów, Randka z diabłem, kolejny teatr telewizji na podstawie książki Wszyscy jesteśmy podejrzani, Całe zdanie nieboszczyka to serial rosyjski i Wszystko czerwone Wsio krasnoje, rosyjski i tytuł ekranizacji najpopularniejszej książki Joanny Chmielewskiej. Joanna Chmielewska otrzymała w roku 2000 nagrodę As Empiku, a w 2006 za twórczość kryminalną nagrodę wielkiego kalibru. 3 maja 2004 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autorka Lesia często i chętnie podróżowała po świecie, choć z zasady nie latała samolotami. Kochała konie, namiętnie wręcz grywała na wyścigach, nie stroniła od hazardu w kasynach całej Europy. Była znawczynią i miłośniczką bursztynu. Joanna Chmielewska jest uwielbiana za nietuzinkową osobowość. W Polsce należała do grona osób publicznych najbardziej obleganych przez prasę, radio i telewizję. Miłośnicy twórczości pisarki stworzyli w internecie stronę jej poświęconą www.chmielewska.art.pl. Pisarka tworzyła przede wszystkim powieści kryminalne, choć takie stwierdzenie nie do końca oddaje bardzo specyficzny koloryt jej prozy. Rosjanie na przykład określają utwory Chmielewskiej trafnym bardzo mianem kryminały ironiczne. Intryga kryminalna, choć bardzo ważna, jest zaledwie osnową, na której rozpięta jest zawsze ściśle osadzona w realiach akcja, nad wszystkim góruje zaś humor. Autorka nie stroniła nigdy od efektów groteskowych. Narratorką bywa często, kiedyś wyłącznie, bohaterka o imieniu Joanna, architekt i pisarka, posiadająca wyraźne cechy autorki. Komizm powieści Chmielewskiej wynika z niezwykłych sytuacji, jakie stają się udziałem roztrzepanej Joanny i galerii jej przyjaciół, a zwłaszcza mieszkającej w Danii przyjaciółki Alicji. Joanna Chmielewska jest cały czas niewątpliwie najpopularniejszą współczesną pisarką polską, autorką 42 tomów prozy, tak jak mówiłam, głównie dla dorosłych, lecz i dla młodzieży. Każda jej nowa książka prawie automatycznie wędrowała na szczyty polskich list bestsellerów i utrzymywała się tam bardzo, bardzo długo. Joanna Chmielewska zmarła 7 października 2013 roku w Warszawie. Miałam tę wielką przyjemność spotkania się z Joanną Chmielewską przed laty, kiedy powstawały pierwsze tomy autobiografii i wówczas udało mi się porozmawiać z autorką Lesia. Dziś w programie obszerne fragmenty tego archiwalnego już dzisiaj wywiadu. Rozpocznijmy od jej pierwszego zawodu, czyli od pani architekt.
Ja się nigdy nie czułam wielkim architektem. Pomimo, że bardzo lubiłam tę pracę, to jednak zdawałam sobie sprawę, chyba od początku, że takich szalonych zdolności to ja nie zaprezentuję. Dlatego było mi łatwo zmienić zawód.
Bohaterowie pani książek są jakby wzięci z tej pracowni, bo w książce Wszyscy jesteśmy podejrzani sportretowała pani swoich kolegów z pracy. Czy mieli jakiś żal na początku, czy też później przyjęli to ze zrozumieniem?
Oczywiście, że bardzo im się to podobało. Rozrywka była dla całej pracowni. Podpowiadali mi i podsuwali rozmaite pomysły. No, obraził się potem sprawca, ale to półgębkiem tylko. Niektóre osoby owszem wrzeszczały, że sobie nie życzą, ale potem rezygnowały z protestów i na dobrą sprawę w ogromnie przyjacielskiej atmosferze to wszystko poszło.
Pisze pani książki sensacyjne, sensacyjno-humorystyczne. Z tego co wiem, bardzo konspiracyjnie pani żyje, to znaczy nie można znaleźć pani telefonu w książce telefonicznej, troszeczkę są kłopoty z umieszczeniem nazwiska na liście lokatorów. Dlaczego tak jest?
Ja bym wariactwa dostała, kochana. Nie wszyscy są, powiedzmy, taktowni, a poza tym ludzie rozsądnie uważają, że jeżeli ktoś jeden coś zrobił raz, to się w ogóle nic nie dzieje. Tylko że może być 50 osób, które to coś zrobią raz i do widzenia. I ja już miałam przecież wizyty takie, to zresztą młodzież, bardzo sympatyczna młodzież, ogromnie kochająca młodzież, no złoto czyste, tylko że ja wyjmowałam głowę spod kranu, no nie mówiąc o odrywaniu się od pracy, no w nieprawdopodobnych godzinach potrafili mi składać wizytę, a to jest coś niemożliwego, niech pani spróbuje w ogóle egzystować w takich warunkach. Nie mówiąc o telefonie, też jest to samo, że jest to z jednej strony bardzo przyjemne, ponieważ no dla mnie na pewno bardzo miłe, prawda? Ale tak upiornie, uciążliwe, że człowiek ma ochotę się zamknąć w piwnicy. No nic nie poradzę na to.
Czyli ta popularność czasami doskwiera troszeczkę.
Przyjemność sprawia i satysfakcję daje tak dużą, że z doskwieraniem można byłoby się pogodzić, gdyby nie to, że uniemożliwia pracę. Poza tym no, wyczerpuje w jakiś sposób inwencję, inicjatywę i tak dalej. Człowiek na dobrą sprawę potem to by chciał usiąść no i nic nie robić. Nie wiem, poczytać sobie co innego, a nie pisać.
Z tego co wiem, nie lubi pani prac domowych. Kiedyś pani powiedziała, że to są roboty zanikające, że takich robót pani nie lubi. Natomiast lubi pani rzeczy trwałe. I te rzeczy trwałe w pani domu, czy to są właśnie te bukiety z suszonych kwiatów, suszonych roślin, czy korale z bursztynów. Wiem, że haftuje pani również makaty. To akurat jest praca wymagająca precyzji i skupienia. Czy jest pani osobą taką bardzo spokojną, skupioną, czy też akurat właśnie w tych makatach się pani realizuje?
Te ręczne roboty, no umiem to robić i lubię. Poza tym ja lubię robić dwie rzeczy razem, bo to oszczędza czas. Na przykład robię na drutach, czytając książkę. Pozazdrościłam niewidomej dziewczynce i dlatego to potrafię. Oczywiście nie skomplikowane wzory, bo wtedy trzeba liczyć oczka, a nie można już równocześnie liczyć oczek i czytać. To już się trochę człowiekowi myli. Natomiast proste, tam podwójne ryszce, inne takie świństwa, to bez problemu zupełnie. Natomiast te inne rzeczy, tak, ja się zgadzam, to jest trwałe. Dekoracje, powiedzmy, no te klimy, dłubane tam szydełkiem i tak dalej. Zostaje i takie coś to ja robię chętnie, no ale niech no, się pani zastanowi. Pozmywa pani po to, żeby za chwilę znów się pobrudziło? Okropne.
Jednorazowe by było najlepsze naczynie.
Coś w tym rodzaju. Nie lubię. To znaczy nie lubię. W końcu pozmywać mogę. Potrafię. Mogę to zrobić. Ale to jest też zajmowanie czasu, który ja uważam, że mogłabym wykorzystać z większym sensem. Marnotrawstwo po prostu.
Kiedy pani obmyśla intrygi, które potem przenosi pani na papier?
Nie wiem, ja ich wtedy nie obmyślam. One się muszą mi same pojawić w umyśle, bo ja nie umiem myśleć. Po cichu sobie nie umiem. Muszę mówić, powiedzmy, do kogoś, ewentualnie pisać. I wtedy ta myśl jakoś tam pewnej dyscypliny nabiera. A rozmaite pomysły, rozwiązania, inne takie rzeczy potrafią się objawiać w najprzedziwniejszych chwilach i miejscach.
Czy czasami śni się pani na przykład taki scenariusz?
A to nie, to mi się przyśniła ta wspaniała powieść, którą zmarnowałam, ten kryminał straszliwy, ponieważ nie umiałam go tak napisać, jak mi się przyśnił. I do tej pory żałuję zmarnowania snu wspaniałego. No, bez zakończenia, to było świństwo.
Rozmawiamy w tej chwili i pali pani papierosy. Proszę powiedzieć, czy jest to taki nałóg, którego pani nie może się pozbyć, czy po prostu uważa pani, że nie potrzeba się pozbywać?
Wcale nie chcę się pozbywać. Zaczęłam palić papierosy mając 30 lat, a nie 18. I nie przez głupotę, a przez rozum, ponieważ zaczęłam okropnie tyć. I papierosy rzeczywiście ucięły ten proces niejako. Zdawałam sobie sprawę z tego, że będę wyglądała jak moje prababki, będę ważyła 90-100 kilo, coś w tym rodzaju. Wolałam papierosy.
Czy pani sądzi, że kobieta paląca w oczach mężczyzny traci, czy zyskuje, czy w ogóle to nie ma znaczenia?
Najmniejszego znaczenia moim zdaniem to nie ma. Chyba, że ten niepalący jest apodyktycznym zrzędą i wtedy się będzie czepiał.
O. Spotkała pani takich w swoim życiu?
A pewnie, tylko że oni jakoś tak ani mnie nie uwielbiają, ani ja ich.
Chciałabym teraz porozmawiać chwilę o kobietach w pani książkach. Kobiety w pani książkach są przeważnie obrotne, inteligentne, przewyższające swoją inteligencją mężczyzn. Nawet wygrywają intrygi z różnymi rzezimieszkami, bandami i tak dalej. Mają intuicję.
Przepraszam, ja takie znam. Ja nie mam wśród przyjaciółek jakichś takich rozlazłych niedojd, ponieważ no, ani ja bym z tymi niedojdami nie wytrzymała, ani one ze mną. Czyli to grono osób żeńskiej płci, które mnie otacza, prezentuje inteligencję, przedsiębiorczość, ogromne poczucie humoru z całą pewnością. No to tak samo z siebie wychodzi.
Wróćmy jeszcze do poczucia humoru. Powiedziała pani kiedyś, cytując pewne powiedzenie, że powaga jest tarczą głupców.
Bezwzględnie tak. I upieram się przy tym, aczkolwiek nie ja to wymyśliłam. Nie pamiętam, kto był autorem. Bez wątpienia któryś z uznanych myślicieli. To z całą pewnością. Tylko zwyczajnie zapomniałam, który mogę zapomnieć, bo już mogę mieć sklerozę. I z całą pewnością, niech pani to zauważy, że bęzwał, głupiec, musi się nadąć, żeby w jakiś sposób, czymś, no tą warstwą nadęcia osłonić swoją głupotę. Poza tym poczucie humoru jest bez wątpienia wykładnikiem inteligencji. Nie ma osób inteligentnych naprawdę bez poczucia humoru.
Czytelnicy mogą bawić się czytając pani książki. A czym pani bawi się? Czy lubi pani jakieś kabarety, dowcipy?
Ja się w ogóle świetnie bawię pisząc, oczywiście. No jest to dla mnie też jakiś rodzaj rozrywki.
A jak pani ocenia dzisiejszą rozrywkę w Polsce? Czy jest to śmieszne? Czy coś po kabarecie starszych panów się zdarzyło?
A czy pani myśli, że ja w ogóle wiem, jak wygląda w tej chwili rozrywka w Polsce? Przecież ja nie odrywam się za przeproszeniem od maszyny i na dobrą sprawę niedokładnie wiem, co się dookoła mnie dzieje. Szczególnie, że jeśli już się zajmuję czymś, to przestępczością.
W tym sklepiku, gdzie świeże jarzyny sprzedawały dwie młode dziewczyny. Jedna kleła i czosnek lubiła, a ta druga pachnąca i miła. Więc tę pierwszą odłóżmy na bok, a o drugiej niech toczy się tok. Dwóch ich weszło do sklepu w zapusty, jeden stopnił na kaca z kapusty. A gdy wypił, to zniknął za progiem, więc na drogę powiedzmy mu z Bogiem. A ten drugi w ten drugą wbił wzrok, będzie kochał okrągły ją rok. I tak stali oboje nad ladą, ona z twarzą jak seler pobladłą, on z martwianym wypiekiem na licu i pachniało szczypioru donicą. Aż powiedział jej wszystko, co czuł, w takich słowach buraków bym smógł. wkradała klucz od tej komórki, gdzie śpiewały kiszone ogórki. Majeranku mrok wonie rozniecał, pomidory tętniły jak serca. Tam szczęśliwa z nim była co noc i warzywa niszczyła z nim moc. Lecz gdy kwitnie ta miłość w jarzynie, czas przypomnieć o drugiej dziewczynie. Tej, co gryzie ten czosnek coraz to, a ją gryzie o szczęście i zazdrość. To zalewa się łzami, to gnie, aż do świństwa ta zazdrość ciągnie. I na twarzy się nawet nie zmarszczy, gdy zaprosi oboje na barszczyk. W barszczu będą trujące dwa grzyby i otruje niechcący ich niby. Zwłaszcza drugi trujący był grzyb, ale typ tej dziewczyny, ach ty! Odtąd w mroku sklepowej komórki płaczą po nich jesienne ogórki. Żal dokłonny kapustę przewierca, pomidory pękają jak serca. Więc przechodniu w sklepiku tym kup bukiet z jarzyn i rzuci na grób.
Powróćmy jeszcze do pani osoby, jeżeli chodzi o pani książki. Swą osobowość jak gdyby rozbiła pani na różnych bohaterów. Dlaczego właśnie tak pani to zrobiła? Czy po takich cząstkach mają czytelnicy składać sobie z takiej mozaiki pani osobowość?
Ma pani na myśli wszystkie książki? Nie. No po prostu sukcesywnie coś się objawiało, coś się przydarzało. Ktoś coś robił, działo się coś. I ponieważ ja się na ogół staram opierać na realiach, było to tak samo sukcesywnie użytkowane.
No właśnie,
ja wcale nie wiedziałam, że z tego potem wyjdzie autobiografia. Mnie to wpadło do głowy dopiero, można powiedzieć, w ostatniej sekundzie.
Właśnie, jeżeli chodzi o konstrukcję powieści. Powiedziała pani kiedyś, po co wymyślać fikcję, życie jest ciekawsze, trzeba je tylko nieco ubarwić.
Oczywiście, że tak. Czasami trzeba dołożyć coś, powiedzmy, coś się działo w długim czasie, rozproszone na różne osoby i na różne miejsca i trzeba to tylko trochę skomasować. No bo inaczej byłoby, w końcu książka, powieść, pisanie wymaga jakichś elementów, które by uczyniły je atrakcyjniejszym. Czyli nie można tak straszliwie znudzić tego czytelnika, trzeba to jakoś tam zebrać, no to jest w końcu to, co należy do pisarza.
A dlaczego pani pisze kolejne książki? Czy to jest chęć napisania coraz lepszej, innej? Czy też po prostu już nie może pani żyć bez pisania?
Po pierwsze, prawdopodobnie nie mogę żyć bez pisania, ale mogłabym pisać listy na przykład do znajomych osób.
Lubi pani to?
Też nie, ja w ogóle wszystko pisać mogę bez oporu, wszystko. Tak, tylko na listy nie mam czasu. Ja nawet chciałam to publicznie powiedzieć, bo dostaję listy z prośbami o odpowiedź, ale jest wykluczone, żebym odpowiadała. Ja chciałam generalnie i hurtem wszystkim tym czytelnikom piszącym do mnie odpowiedzieć, że niech się ode mnie nie spodziewają niestety korespondencji, no bo albo, albo. Ja już w tej chwili nie mogę pracować 16 godzin na dobę, kiedyś mi się to udawało, teraz już nie. Więc zwyczajnie nie dałabym rady pisać czegoś innego. A wszyscy czytelnicy domagają się ode mnie książek. No to ja z przyjemnością spełniam to życzenie.
Czy często pani właśnie z dystansu, już spoglądając na to, co pani napisała, zmienia coś w swoich książkach?
Zmieniłabym olbrzymią ilość rzeczy we wszystkich książkach, ale byłoby to napisanie ich na nowo. Już się nie czuję na siłach. Jest zaledwie trochę, niewielka ilość takich fragmentów, z których ja jestem do tej pory zadowolona. I nie zmieniłabym tam nic. Natomiast całą resztę, przecież bywa, że mnie skóra cierpnie, jak ja mogłam coś tak koszmarnego napisać. Może liczę na to, czytelnicy nie zwrócą uwagi, co daj Boże, amen. Nie będę im tego podtykała przecież. Nie będę reklamować najgorszych momentów. Ale chyba to ma każdy, kto cokolwiek napisał, że po jakimś tam czasie, z dystansu, widzi własne błędy i zrobiłby to inaczej.
Zadziwiające jest również w pani książkach wierność szczegółom. Czy pani tak dogłębnie wszystko sprawdza?
Sprawdzać sprawdzam. A poza wszystkim jeszcze wolę się posługiwać autentykiem, żeby mi potem znów ktoś nie powiedział, że och, jakaż głupia fantazja, to jest niemożliwe, coś ty wymyśliła. Nic nie wymyśliłam, to jest prawda. O.
Ile czasu pani poświęca na takie właśnie sprawdzanie, jak już się pomysł zrodzi?
Bardzo różnie. Bywa, że rzeczywiście dużo. Bywa, że całe tygodnie się o coś specjalnie staram, jadę gdzieś specjalnie, żeby to coś sprawdzić czy zobaczyć. Także raczej dosyć dużo.
Czytelnicy pani książek powiedzieli mi również coś takiego, że kochają panią przede wszystkim za język pani książek, że używa pani właśnie tak bliskiego, potocznego języka w sposób bardzo artystyczny, bardzo wspaniały, że pani bawi się słowem i że to widać, że pani się nim bawi i sprawia również pani tym przyjemność czytelnikowi, że on może zobaczyć, że słowo można użyć w różnych kontekstach i różnie odczytać.
Bardzo się cieszę, że czytelnicy to widzą i doceniają, ponieważ ja od wielu długich lat się upieram, że polski język jest językiem bardzo bogatym, bo było takie głupie ględzenie, że polski język jest ubogi, że to angielski bogatszy i tak dalej, zawracanie głowy. Polski język ma skomplikowaną gramatykę, jak wszyscy wiemy. I ta gramatyka właśnie pozwala na przetwarzanie języka w sposób dowolny, nawet na tworzenie nowych słów w pełni zgodnych z tą gramatyką, z duchem języka i tak dalej, które mają jakieś niuanse znaczeniowe. I tutaj w polskim języku można tego znaleźć olbrzymią zupełnie ilość, co mnie i bawi, i cieszy. I czy ja wiem, jakby to powiedzieć, no... Udowadniam w ten sposób, że jest to rzeczywiście bogaty język. Bogaty, elastyczny, ogromny i żywy.
Czy utożsamia się pani ze swoimi bohaterami?
Tam, gdzie mi się udało utożsamić z bohaterami, to są te lepsze fragmenty książek. Tam, gdzie mi się to nie udaje, z jakiegokolwiek powodu, no może opisuję coś, co akurat mnie obce, może mam inny nastrój, zawsze to wyjdzie trochę gorzej.
A ten wątek sensacyjny w jakiś sposób powstaje? To znaczy, obmyśla to pani sukcesywnie, czy też jest taki pomysł już gotowy?
To, co ja wyprawiam, jeśli chodzi o pomysły, to właściwie można powiedzieć, że wszystko. Bo bywa, że mnie przyjdzie do głowy świetne zakończenie i ja do tego dorabiam cały początek, całą w ogóle treść. Bywa, że ze środka coś mi wychodzi doskonale. Ach Boże, jak można doprowadzić do tego środka? No i potem on musi mieć swój dalszy ciąg. Bywa, że mi się świetnie coś zaczyna, a ja dopiero potem myślę, co z tego może wyniknąć. Nie mam reguł, żadnych.
A jak pani pisze i wymyśla to właśnie podczas robienia na przykład różnych robót z haftem związanych?
Nie, nie tak. Bywało tak, owszem, że powiedzmy, no siedzę przy robocie, przy maszynie, zabrakło mi dalszego ciągu, no to ja siadałam obok i zaczynałam robić coś innego. No akurat ten kilim miałam pod ręką, czy inne jakieś takie świństwo. No tak było na przykład wtedy, kiedy mi diabeł ukradł igłę z nitką, co opisałam bardzo porządnie. Ale bywa też, że ja po prostu się oderwę i pójdę całkiem robić coś innego, ponieważ dojenie pomysłów na siłę nigdy u mnie nie daje dobrych rezultatów. To musi się jakoś samo lęgnąć i jestem przekonana, że łatwość czytania w pełni z tym koresponduje.
Joanna Chmielewska opublikowała w 1994 roku pięciotomową autobiografię, w której nie tylko ujawniła wiele sekretów swego prywatnego życia, ale i sformułowała mnóstwo opinii o ogólnym charakterze. Zamieściła także sporo przemyśleń na temat własnej kariery literackiej. Jak na osobę niekonwencjonalną przystało, większość tych konstatacji to myśli tyleż błyskotliwe, co kontrowersyjne. A więc za chwilę porozmawiamy o autobiografii i o kilku wydarzeniach z życia pani Joanny Chmielewskiej.
Przestań się martwić, masz mnie. Na fotografii zawsze możesz popatrzeć, zanim sprawa się zatrze. Jesteś miły, zaradny, jesteś prawie że ładny, a jednak uwierz proszę, że szczęście rozstania rozsadza mnie, więc żegnaj, żegnaj kotku. Za pięć trafień w totolotku trudno by cię uznać, lecz za krótki przebłysk dzwonka, coś w rodzaju półtrafionka, ale to już całkiem inna rzecz. Dlatego żegnaj świnko, moja przyjemności krzynko, przez krótkiego rozdziału cześć. Za to gdy się z tobą rozstać, to ze szczęścia bzika dostać. Nie ma dla mnie chyba żadnych większych szczęść, nie ma żadnych większych szczęść. Większych szczęść.
szczypestkę kością w gardle ci stałam, a w ogonkach nie chciałam. Gnioty, gnioty ci piekłam, przebacz, przebacz nie rzekłam, więc gdy się pozbyć takiej masz, głowa do góry, rozpogódź twarz i żegnaj, żegnaj misiu, nie wycisnę ci na pysiu pożegnalny czuły smog. O Boże, co za radość, gdy się czegoś tak już ma dość, zrobić wreszcie ten cudowny krok. Więc żegnaj, żegnaj gabciu, już nie będzie twoją żabcią, nie najlepsza z możliwych żab. No i jeszcze daj mi mordki, nigdy tak nie będziesz słodki, jak zwalnie skąd każdej z twych kochanych łap, każdej z twych kochanych łap.
Autobiografia. Jest to wielotomowa powieść, którą pani i czytelnicy pewnie już znają fragmentami na pamięć, bo takich również znam, którzy recytują. Jest to książka pisana w sposób niesamowity, tak niefrasobliwie, z przymrużeniem oka, z taką autoironią wspaniałą.
Dałam wyraz własnemu stosunkowi do tego po prostu. I zresztą nie tylko ja, no w końcu moja rodzina występująca wcześniej tam w tych przynajmniej dwóch książkach również miała do tego taki sam stosunek.
Jak można to zbudować? Właśnie taki wspaniały dystans do tego, a jednocześnie z humorem podejście do siebie. Bardzo wielu ludzi jest sfrustrowanych, takich bardzo zamkniętych w skorupkach swoich.
Wie pani co, ja może z lenistwa, ale to jeszcze w bardzo dawnych czasach, jeszcze chyba dzieciństwa. Niech pani zauważy, ile przeżywają dziewczyny, młode takie właśnie, podrastające, jaka to jest dla nich rozpacz okropna, jeżeli mają, nie wiem, no, urwany obrąbek u spódnicy. Jeżeli ta bluzka na ramionach, oj tak, ona źle leży. Ach mój Boże, włosy jej się rozczochrały gdzieś tam i przecież cały świat tylko na to patrzy i tylko to widzi i ona jest skompromitowana na śmierć i życie. Rozpacz kompletna, wstrząsy wewnętrzne, stres wie na wieki już, zawracanie głowy. Ponieważ ja nie miałam cierpliwości, ponieważ w końcu mogło mi się nie chcieć tego piekielnego guzika przyszyć, zapięłam na agrafkę i niech ją wszyscy widzą, a jak mi się nie podoba, to niech się na nią nie patrzą. Podejrzewam, że z lenistwa właśnie przestałam się w pewnym stopniu przynajmniej, albo do takiego ogromnego stopnia, przejmować własnym wyglądem. Poza tym, może bardziej nawet mnie interesowało, czy przejmowałam się bardziej tym, że się skompromituję wewnętrznie. I kilka razy się w życiu skompromitowałam tak okropnie, że właściwie potem należałoby się powiesić albo skoczyć do rzeki. Ponieważ nie chciałam się wieszać ani skakać do rzeki, a nie znoszę uczucia przygnębienia, takiego przygniatającego, no musiałam się z tego jakoś wydobyć. Zatem musiałam sobie przetłumaczyć, że ostatecznie dziura w niebie się przez to nie zrobiła i świat idzie dalej, mimo że ja jestem skompromitowana, a w dodatku jeszcze ludzie są zajęci własnymi sprawami i o mnie i o tej mojej kompromitacji chwalić Boga zapomną. Jak mi się udało to wmówić w siebie i zrozumieć, no to już cała reszta za tym poszła zupełnie bezproblemowo. No dobrze, ja przyjdę powiedzmy na spotkanie z czytelnikami, czy ja wiem skąd prosto z łąki, z brudnymi nogami, boso, rozczochrana jak ostateczne pomietło. Powiem, przepraszam państwa bardzo, że tak może nieelegancko wyglądam, ale to są potem określone przyczyny i kompletnie przestanę się tym przejmować. Jedno, co mnie irytuje okropnie, ja się sobie w ogóle nie podobam. Tak, po prostu mam rodzaj urody, którego nie lubię i gdyby ktoś inny wyglądał tak jak ja, bym też mi się by nie podobał, bym też tego nie lubiła. Ci wszyscy się tak dziwią, dlaczego ja się sobie nie podobam na fotografiach. Okropnie się sobie nie podobam. Mazepa beznadziejna, ponieważ w ogóle się sobie nie podobam.
Jak z tym można, z takim wspaniałym humorem żyć?
Nie patrzę, nie, w lustro to ja jeszcze spojrzę. No, w lustrze człowiek ma żywą twarz, więc może zrobić wyraz twarzy taki, powiedzmy, przyjemniejszy dla siebie albo coś w tym rodzaju. A to zdjęcie, no, leży taki bałwan okropny, wstrętnie wyglądający. Po prostu nie patrzę na to w miarę możliwości. Podobam się sobie ogromnie na tych wszystkich zdjęciach, na których nie jestem do siebie podobna.
Kocha pani ryzyko.
To jest... Za każdą rozrywkę się płaci. Jeżeli pójdzie pani do knajpy, wszystko jedno, z narzeczonym, z mężem, wszystko jedno, to przepraszam, tam też pani musi zapłacić. I ten mąż znaczy musi zapłacić. A nie było wypadku, żeby kelner pani zwrócił. A na wyścigach czasem zwracają. Bywa, że się wygra. Oczywiście. I to jest kwestia, jak powiedziałam, wysokości stawek. Owszem, bywało, no a to było w Kopenhadze. Nie miałam przy sobie w ogóle dużo pieniędzy, nie miewałam. I bywało, że człowiek stawiał ostatnie 5 koron i przegrywał i potem tylko sprawdzał, czy ma poletę na autobus. No kiedyś leciałam na piechotę przecież, bo okazało się, że mam 1 koronę, a nie poletę. No dobrze, ale to były też sumy rzędu takiego, że czy ja wiem, no 3 bułki mogłam za to kupić.
Czyli to wszystko jest taki hazard kontrolowany do pewnej granicy.
Absolutnie tak, oczywiście. Kobiety mają barierę biologiczną, która im nie pozwoli pójść za daleko, aczkolwiek oczywiście, że bywa i tak, że w rozpaczy przegrywają coś tam, co miały, Jezus Maria, kiedy będzie pensja, czy ty mi pożyczysz. Takie rozmaite wydarzenia istnieją. No dobrze, to nie są żadne miliardy. To nie jest sprawa taka, że ona przegrała samochód, willę, posiadłość, grunt po przodkach i jeszcze własne spółdzielcze mieszkania, teraz pójdzie mieszkać pod mostem. Nonsens, takie rzeczy się nie zdarzają.
Złośliwi mężczyźni powiedzieliby, że kobiety wtedy nie mogły tak właśnie hazardowi się oddawać, bo nie miały takich pieniędzy i w ogóle nie były wpuszczane, powiedzmy, do domów gry. Dzisiaj jest inaczej.
Dzisiaj jest inaczej. Powiem pani, że znacznie wyżej cenię kobiety samodzielne, samowystarczalne, które można powiedzieć grają za własne, niż te, które przegrywają pieniądze mężów. No pewnie też rozrywka i w dodatku jeszcze co ją obchodzi rezultat. No, ale nie, ja wolę te samowystarczalne.
Porozmawiajmy chwilkę o mężczyznach. Wiem, że wielu panów się w pani kochało. Opisuje pani to zresztą w autobiografii. Wodziła pani za nos wielu.
Chciałam się pochwalić przecież w końcu, no Boże drogi.
Wodziła pani za nos wielu. Czy to była przyjemność? Czy to też takie ryzyko kontrolowane?
Zaraz, ja ich wcale nie miałam zamiaru wodzić za nos. Zawsze uważałam, że to zresztą było, uważałam, myślałam i tak dalej. To sugeruje, że posługiwałam się tym urządzeniem na górze. Myślałam, prawda, mózg w to wchodził, a otóż nic podobnego. To był raczej instynkt, wyczucie, upodobanie, tego rzędu, tego rodzaju jakieś tam uczucia. Mianowicie partnerstwo. Nie ja będę trzymała pod pantoflem, no na cóż mnie takie barachło, które się daje trzymać pod pantoflem. Tak samo w drugą stronę, wszelkie tyraństwo, apodyktyczność i tak dalej, no nie bardzo mi pasuje. Jest właśnie ta metoda jakiejś tolerancji ogromnej, wzajemnej, jakiegoś, no partnerstwo to jest właściwe słowo. I proszę bardzo, i w takie stosunki wzajemne, powiedzmy, można utrzymywać. Natomiast to, że no, nie przyszło mi do głowy, że ja mam tym facetem jakimś rządzić i od niego domagać się, czy ja wiem, na przykład futra albo pieniędzy, to mi do tej pory nie przychodzi. To głupie jakieś takie.
A oni domagają się na przykład czystych koszul, dobrego jedzenia.
No to proszę bardzo, niech te koszule upiorą, ja im wcale nie przeszkadzam w tym. Od razu pani jeszcze zdradzę coś, czego nie napisałam i mam nadzieję, że Alicja tego nie usłyszy, bo to ona wchodziła w grę tutaj. Jej przyjaciel, no zafiksowany ówczesny, powiedział do niej, to ja ci kupię buty. To ja ci kupię buty, no pantofle, tak. I Alicja najpierw zbaraniała, a potem dostała tak strasznego ataku śmiechu, że się nie mogła w ogóle uspokoić, bo jej nie przyszło do głowy, że jej mężczyzna mógłby kupić buty.
A to było pewne niebezpieczeństwo, dlatego że podobno jeżeli mężczyzna przyjdzie do domu z butami, to już nie wyjdzie.
O tak, tak, ma pani rację, to nie byłoby dobrze. Ona tak nie chciała wcale.
Była pani mężatką. Była pani mężatką przez jakiś czas.
11 lat.
I to partnerstwo gdzieś zaszwankowało, tak?
Nie wiem, trudno powiedzieć. No przecież w końcu napisałam to zresztą. Mój mąż się ze mną postanowił rozwieść i do widzenia. Samobójstwo chciałam popełnić, ale mi trochę źle wyszło. Oczywiście, że ogromnie to przeżyłam. Ale jak powiedziałam, to jest kwestia charakteru, usposobienia. Ja się staram bardzo szybko wydobyć z takiego przygnębienia. Robię co mogę, no więc wydobyłam się oczywiście. No ileż czasu można trwać w rozpaczy? No okropne, przecież człowiek nie może, bo musi pracować, no zająć się czymś.
A gdy się zejdą raz i drugi kobiety po przejściach
mężczyzna z przeszłością. Bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić z tą miłością? On już je widział, on zna te dziewczyny z poszarpanymi nerwami, co wracają nad ranem nie same. On już słyszał o życiu złamanym.
Ona już wie, już zna te historie, że żona go nie rozumie, że wcale ze sobą nie śpią. Ona na pamięć to umie.
Jakże o tym zapomnieć, jak w pamięci to zatrzeć. Lepiej milczeć przytomnie i patrzeć.
Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać i tepe? Gdy się farsa zmienia w dramat, nie gnam w kąt. Czy te oczy mogą kłamać? Aleś skąd?
A gdy się czasem w życiu uda kobiecie z przeszłością, mężczyźni po przejściach, kąt wynajmują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia.
On zapomina na rok te dziewczyny z bardzo długimi nogami, co wracają nad ranem nie same. Wolę ciszę z radzieckim szampanem.
Chodzi, zasypia bez żadnych proszków i na lodówce się chodzi.
A gdy przyjdzie, zapomnieć i w pamięci to zatrzeć. Lepiej milczeć przytomnie i patrzeć.
Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mogłem serce złamać i tepe? Kiedyś ty zrozumiesz sama, to był błąd. Czy te oczy mogą kłamać, ale skąd? Czy te oczy mogą kłamać, chyba nie. Czy ja mogłem serce złamać i tepe? Kiedyś to zrozumiesz sama, to był błąd. Czy te oczy mogą kłamać, ale skąd?
Czy znajduje pani jeszcze pośród tych wszystkich zajęć, pośród pisania i odpowiadania na telefony, rozmawiania z ludźmi, ze swoimi wielbicielami, czas dla dzieci?
Zaraz, oczywiście, zaraz, chwileczkę. Jedno moje dziecko jest w Kanadzie, więc znajdywanie czasu polega na telefonach ewentualnych, bo już nawet listy przestałam pisać, tylko dzwonimy do siebie. Drugie dziecko jest pod Warszawą w Konstancinie. No i tutaj bywa na przykład, że mamunia u nas posiedzi 2 tygodnie, bo wyjeżdżamy, a zostają psy. Tak, więc z psami trzeba posiedzieć. Proszę bardzo, no to siedziałam u dzieci i pisałam normalnie dalszy ciąg.
Czy dzieci znają wszystkie pani książki? Czy się tym pasjonują?
Bywa, że dopiero już w maszynopisach znali. Oczywiście, że znają wszystkie. I co do ich stosunku do tych książek, to powiem pani, że ja nie wiem. Ja nie wiem. Mój syn młodszy na przykład powiedział teraz przez telefon, że absolutnie najpiękniejsza książka, którą czytał z wypiekami i nie mógł się oderwać, to Pafnucy. Tak.
Czy jest pani szczęśliwa?
Wie pani, chyba tak, dlatego że w rezultacie zaliczam się do niewielu osób, którym udało się osiągnąć za życia podstawowy cel. Chciałam pisać książki, chciałam, żeby one były czytane. I to tkwiło we mnie od 10 roku życia. A jak człowiek osiągnie cel, to może się uważać za jednostkę szczęśliwą. No ja jestem o tyle nieszczęśliwa, że niektórych rzeczy nie umiem zrobić. Zwyczajnie jakieś takie ograniczenie umysłowe. Nigdy nie umiałam załatwić spraw mieszkaniowych żadnych. Rezultat jest taki, że mieszkam na tym moim 3. piętrze bez windy. Marzę o tym, żeby się wynieść gdziekolwiek. Uważana jestem za upiornie bogatą osobę, co kompletnie nie jest prawdą. Bo to napisałam, nie wiem czy napisałam, bo to może byłoby niegrzecznie, gdybym napisała. Ale ze zwykłej głupoty podpisałam ogromnie niekorzystne dla mnie umowy i cały ten wielki rzut wznowień moich książek przyniósł korzyści wydawnictwom i drukarniom, a nie mnie.
Czego pani nie znosi w życiu?
Chodzenia po schodach. Nie, no jest parę rzeczy takich. Przede wszystkim uczucia niepewności. Nienawidzę go i nie trawię, nie znoszę zupełnie. Także jeżeli bym miała trwać w jakiejś niepewności, stanę na głowie, narażę się nawet na największe okropności, żeby to zlikwidować.
A co pani uwielbia w życiu? Czy są jakieś słabości, którym się pani oddaje?
Miliony rozmaitych rzeczy. Proszę pani, jeżeli ja kupiwszy sobie w księgarni książki jakieś, wracam do domu z dreszczem szczęścia na plecach i w sercu, to znaczy, że to już coś jest, nieprawdaż tak? Jak ja zobaczę Husaki na torze, to takiż sam dreszcz szczęścia czuję gdzieś tam. Bardzo dużo rzeczy lubię.
A czy lubi pani słodycze?
Nie wiem. Tak bardzo od nich odwykłam, że trudno powiedzieć w tej chwili, czy je lubię, ponieważ ze względu oczywiście na to, gdybym jadła słodycze, to byłabym gruba jak potwór zupełny. Już i tak nie mogę sobie z tym dać rady i spódnice są na mnie za ciasne. Więc jeszcze mi tylko słodyczy brakuje. I przed kilkoma laty przestałam je całkowicie jadać i wmówiłam w siebie, że gdybym zjadła tam coś takiego słodkiego, to by mi zaszkodziło. W ogóle mi nie przychodzi do głowy na przykład kupić ciastko czy czekoladę. Nie istnieje to. Ale lubić to na pewno lubię, tylko jakoś je odstawiłam.
Czyli po prostu najważniejsza jest argumentacja. Wmówić sobie, że tak
i
koniec.
Można wmówić wszystko. Na dobrą sprawę autosugestia czyni cuda. Żebym ja jeszcze w siebie wmówiła, że jestem o 15 kilo chudsza. To mi z trudem przychodzi jakoś.
Jakie ma pani słabości, takie kobiece słabości?
Na pewno mam mnóstwo. A jeżeli wchodzę do restauracji i tam jest wolne więcej niż jeden stolik, to ja nie umiem wybrać. I to kobiety to mają. Dlatego zawsze mężczyzna wybiera stolik w lokalu. Tak.
A proszę powiedzieć o marzeniach swoich. Mówiła pani o tym domu, który mógłby już być, prawda, za te honoraria. Czy są jeszcze jakieś inne?
Marzę o tym, żeby zamieszkać na czymś, na parterze, no, płasko, bez schodów. Jest kilka miejsc, do których mam straszliwego pecha, w których chcę być. No przecież ja chcę ciągle, od lat nieskończonych, posiedzieć chociaż ze 2 miesiące w Paryżu. Bardzo lubię to miasto. Przypomnieć sobie język, który kiedyś znałam dobrze, a bez kontaktu zapomina się i ja go również straciłam. No ale kilka dni powoduje, że ja zaczynam rozumieć, co się do mnie mówi. Nie całkiem, ale jednak. I do tego nieszczęsnego Paryża. To ja nie mam fartu, ktoś mnie przeklął i jak już nawet miałam tam posiedzieć 3 tygodnie, to mnie 3. dnia okradli i musiałam wyjechać. Teraz tam byłam, to musiałam złamać tę kość w nodze i musiałam wyjechać. No nie, no to klątwa jakaś. A upieram się przy tym. Koło Monte Carlo plątałam się już ładne parę razy i ciągle tam nie mogę dotrzeć. A ja tam chcę pojechać koniecznie. No jest takich po prostu parę miejsc i to w Europie. Także ja się nie czepiam zupełnie, powiedzmy, Dalekiego Wschodu, Chin i tak dalej. Nie chcę. Do Australii też się nie pcham. Ale w Europie jest kilka miejsc, do których się pcham straszliwie i nie mogę się dopchać. Bez racjonalnych zdawałoby się powodów. Ale ja tam pojadę. Te wszystkie miejsca.
No właśnie, jeżeli pani sobie coś założy, to dąży pani tak uparcie do celu, że to się spełni?
Zaraz, bo ja sobie nie widzę, nie umiem w ogóle przypomnieć i uświadomić czegoś takiego. Nie, ja potrafię chyba nawet czasem zrezygnować z czegoś, co tak strasznie źle wychodzi, chociaż to też nie przypominam. Ale na ogół po prostu staram się to zrealizować, no to jest chyba normalne. Przeciwności mnie dopingują. Coś źle wychodzi, coś się nie udaje, to ja wtedy się bardziej upieram.
Zdarzyło się pani kiedyś tak, jeszcze powróćmy do mężczyzn, że to pani uwodziła mężczyzna, a nie mężczyzna panią?
Z pewnością. Mnóstwo razy. Ach Boże, miałam takiego czarującego zupełnie kolegę w pracy, którego uwodziłam z całej siły, z tym, że było to ogromnie rozweselające. Ja mu się nawet podobałam, on mnie lubił, ale on był taki strasznie cnotliwy, że to człowieka rozbawiało. No oczywiście bezskutecznie go w końcu uwodziłam, ale jednak, no. Zabawa była bardzo duża z tego.
To pani panią czasami dopingowało do tego?
Zabawne to było bardzo. No, a poza wszystkim sympatia. No ma człowiek sympatię do tego kogoś. Ten ktoś, no tu powiedzmy, niby się broni pazurami i zębami, ale zarazem mu ten uśmiech na twarzy wykwita. No przecież to jest po prostu rozrywka.
A proszę powiedzieć, czy jest pani zadowolona, że żyje właśnie pani w tym kraju i w tym miejscu na świecie?
Mój ty Boże drogi, nie wiem. Wie pani, co żyjemy w tak skomplikowanych i rozrywkowych czasach, że trochę tego zaczyna być za dużo. Ale wielokrotnie myślałam nad tym, że Boże, co za szkoda, że nie urodziłam się gdzieś tam w innym kraju. Ale gdybym miała się do jakiegoś przenosić na zawsze, to chyba nie. Znaczy miałam te możliwości oczywiście, nie zdecydowałam się. Rzadko mi się zdarza żałować.
Bohaterką dzisiejszego programu Wieczorne spotkania, poświęconego jak zawsze w piątek klasyce literatury polskiej, była Joanna Chmielewska. Wspaniała autorka, niezwykle dowcipna,
czasem ironiczna, z wielkim poczuciem humoru i wielką radością życia. Od 2013 roku nie ma z nami Joanny Chmielewskiej, ale z pewnością jej książki będą jeszcze przez wiele, wiele lat wznawiane. Ci, którzy kochali jej twórczość, cały czas czytają, a ci, którzy jeszcze jej nie poznali, to bardzo zachęcam, żeby sięgnąć do książek Joanny Chmielewskiej. Czas wakacyjny temu bardzo, bardzo sprzyja. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Wieczornych Spotkań poświęconych klasyce literatury polskiej. Kolejna audycja za tydzień. Ewa Dąbska, do usłyszenia.